Poranna rozmowa Gazeta.pl, Iwona Kutyna, dzień dobry, kłaniam się nisko, razem ze mną generał Bogusław Pacek. Witam bardzo serdecznie, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
Jak pan się czuje w nowej roli?
Pewnie wypadało powiedzieć, jak eksponat muzealny.
No bez przesady.
Bo w muzeum najlepiej się czuje eksponaty. Jak się czuję? No mnóstwo wyzwań, bo to jest kilka muzeów. Jestem tam głównie po to, żeby budować, rozbudowywać, dokończyć to, co rozpoczęto. Więc moją rolą nie jest eksponowanie tego wszystkiego, 300 tysięcy eksponatów, tylko dokończenie wielu inwestycji. To jest 5 muzeów, nie jedno, a 5 muzeów różnych, w różnych miejscowościach Polski.
Zostawmy w takim razie Muzeum Wojska Polskiego, do którego oczywiście wszystkich zapraszamy, zachęcamy, żeby właśnie zobaczyć te wszystkie eksponaty, które tam są. Wybory w Rosji zbliżają się wielkimi krokami. No i czytam, że Władimir Putin zaostrza retorykę wobec Zachodu, straszy atakiem nuklearnym, jeśli Zachód wyśle wojska na Ukrainę. Chwali się bronią, próbuje pokazywać muskuły. Kilka dni temu powiedział, że kraje zachodnie muszą zdać sobie sprawę z tego, że mamy również broń, która może uderzyć w cele na ich terytorium. To wszystko grozi przekształceniem się konfliktu w wojnę z użyciem broni nuklearnej, skutkującą zniszczeniem cywilizacji. Czy wy tego nie rozumiecie? Pytanie retoryczne zadane, jak rozumiem, wobec Zachodu. Czy to faktycznie taka realna groźba wojny nuklearnej ze strony Rosji Władimira Putina, czy to jest po prostu ta strategia, która obowiązuje już od dłuższego czasu, czyli eskalacja strachu?
Wie pani, staram się być obiektywny. Patrzę na jedną stronę i na drugą stronę w tym konflikcie, a stron jest nawet więcej niż dwie. I to jest po prostu retoryka wojenna, to nie jest jednostronne. Dzisiaj, i to też trzeba bardzo mocno widzieć, państwa zachodnie, również europejskie, co chwilę cytujemy wypowiedzi prezydenta Francji Emmanuela Macron, i te kraje zachodnie także szukają środków, żeby powstrzymać Putina, i część z tych środków to są działania psychologiczne. Więc Zachód mówi, wprowadzimy wojska swoje, ale przynajmniej musi się liczyć, prezydencie Putin, że wprowadzimy do Ukrainy. Będziemy wspomagać nadal w różny sposób. Padają konkretne zamiary, konkretne plany. Są ćwiczenia Defender 24, no w trakcie wojny jednak, co by nie powiedział. My odbieramy to właściwie i pokojowo, a Rosja jednak nie. I to jest głos z drugiej strony, rosyjski, który mówi zaraz, jeżeli wy chcecie tutaj swoich żołnierzy, no to musicie się liczyć z tym, że my mamy czym zareagować. I obydwie strony podają takie argumenty, które z jednej strony według mnie są dymem, wielkim dymem przy też dużym ogniu wojennym, ale ten dym jest dużo większy jeszcze. Zaczynają się straszyć bronią nuklearną, zaczynają się straszyć czymś bardzo poważnym. Ja myślę, że to jest jednak głównie dym, a nie ogień, który może za chwilę się pojawić w Europie. Natomiast Putin triumfuje i tutaj ma pani rację, że to jest eskalacja, ponieważ takie nonszalanckie stwierdzenie, że sobie użyje broni nuklearnej, no to jednak rzadko ma miejsce w historii Europy czy świata po II wojnie światowej od czasu Hiroshimy i Nagasaki. No i tutaj Putin się bardzo pewnie czuje. To trzeba widzieć, że sytuacja Rosji jest jednak inna niż bardzo często wynika to z tego, co czytamy, co oglądamy, albo co chcielibyśmy, żeby było. Putin ma mocną pozycję przede wszystkim w Rosji. Trochę też gra na rynek wewnętrzny. No za chwilę wybory. Więc będzie miał dobry wynik, ale może chce mieć bardzo dobry albo jeszcze lepszy niż ten, który nazywamy bardzo dobrym. No bo każdy przywódca chce oczywiście mieć ten wynik jak największy i chce pokazywać całemu światu, zobaczcie, jak mnie kochają Rosjanie w tym wypadku. To jest na pewno też wyborcze, ale generalnie ten etap wojny ja nazywam bardziej wojną psychologiczną, w sensie udziału państw zachodnich także. No i tutaj te elementy z punktu widzenia Rosji dla nich też są powodem do tego, żeby reagować. No to reagują niewspółmiernie, reagują strasząc nas bronią nuklearną.
Wspomniał pan właśnie o wypowiedzi francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona. Rozumiem, że to też jest element takiej, podprogowej walki i takie właśnie przepychanek się słownych na zasadzie, kto będzie bardziej twardy i kto dłużej wytrzyma te emocje. Ale czy realnie to była tylko taka wykalkulowana wypowiedź, która coś miała osiągnąć, jakiś cel? Czy faktycznie realnie widzi pan taką opcję i taki możliwy scenariusz, że Francja chociażby wysyła wojska na Ukrainę?
Pani, trzeba podejść do tego bliżej i posłuchać albo popatrzeć, co ten Macron miał naprawdę na myśli. Mm-hmm. Bo to nie pierwszy raz tak się zdarza, że jakiś polityk wali z grubej rury, podaje jakieś hasła, wszyscy biją mu brawo. Dla różnych powodów, z różnych powodów to czynią. Czasami jakiś przedwyborczych, czasami chcą pokazać jakieś konkurencje, a czasami też w ramach takich zmagań jak teraz. Teraz to nie jest wypowiedź tylko Putin, tylko Macron. To są wypowiedzi na przykład Lloyda Austina, który wyszedł ze szpitala i pierwsze co powiedział, że tutaj grozi wojna.
Jeśli Ukraina upadnie, NATO będzie walczyć z Rosją.
Tak, tak. I tych wypowiedzi jest wiele, to nie tylko Macron. Natomiast te wypowiedzi, jak się bliżej, że tak powiem, wsłucha, to się okazuje, że Macron nie miał na myśli brygad francuskich, które idą do walki, tylko miał na myśli szkolenie, które i tak się odbywa, tylko się odbywa w tej chwili za granicą Ukrainy, a może się odbywać na terenie Ukrainy. A ktoś inny mówi, no tak, no ale przecież nasz bardzo skomplikowany sprzęt, uzbrojenie, który dać technologię, no to trzeba, żeby ktoś tam im pokazał to i tamto, bo nie wszystko się udało pokazać wtedy, kiedy jeszcze było poza granicami Ukrainy. I to są rzeczy naturalne. Dla specjalisty to nie jest jakaś sprawa szokująca, że na terenie Ukrainy dzisiaj znajduje się być może jakiś doradca amerykański, czy francuski, czy brytyjski, czy niemiecki. No przecież jeżdżą politycy, jeżdżą dyplomaci, wszystko się odbywa, są konferencje nawet naukowe. W związku z powyższym to jest kwestia odpowiedniego, umiejętnego czytania słów, a wypowiadanych przez ważne osoby, a czasami politycy no, mają w tym jakiś swój cel, żeby tak powiedzieć. W tym wypadku, według mnie, Zachód grozi palcem dość mocno Putinowi. Dobrze, że tak robi, bo trzeba w jakiś sposób tego Putina powstrzymywać jednak. I zamiast pomagać Ukrainie tam, gdzie trzeba, no, próbuje zastosować substytuty w postaci takich oświadczeń. Tak, te oświadczenia są dobre, ale one Ukrainy przed Rosją nie uratują.
Realnie im nie pomogą, że to. Nie. Tak, oni potrzebują teraz sprzętu, no właśnie, na który i pieniędzy na ten sprzęt, przed którym blokuje się cały czas, blokują się Stany Zjednoczone i tego wsparcia wciąż ze Stanów Zjednoczonych nie ma. Dla odmiany Czechy stworzyły taką koalicję i chcą wysłać pierwszą partię 800 tysięcy sztuk pocisków artyleryjskich, żeby właśnie Ukrainę wesprzeć. Czyli to świadczy o tym, że teraz tak naprawdę ta siła wsparcia i to ten ciężar będzie schodził na faktycznie na Europę, na Unię Europejską, jeżeli Stany dalej będą się zachowywały tak, jak się zachowują?
Tak, to jest uboczny skutek tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. No i znowu nazwijmy to po imieniu. To jest skutek walki wyborczej w Stanach Zjednoczonych. I ta walka wyborcza okazuje się priorytetem dla działania no, dzisiaj partii rządzącej, Demokratycznej Partii i prezydenta Joe Bidena. I tu już dla nas nie ma znaczenia, czy to o to chodzi, że Republikanie mają rację, czy nie mają racji, jeżeli chodzi o Meksykanów i te wewnętrzne sprawy, które są powodem sporu. Dla nas ma znaczenie, że Stany Zjednoczone, mocarstwo, któremu ufa nie tylko nasz sojusz, ale świat ufa Amerykanom, i Amerykanie powiedzieli, będziemy was wspierać tak długo, jak będzie potrzeba, a potem okazało się na kolejnym etapie wojny w drugim roku, że Amerykanie ze względu na tą walkę wyborczą jednak zmienili to swoje pomaganie i dzisiaj no, prawie zerują. To schodzi do minimum zupełnie. No i to stawia pod znakiem zapytania w dużym stopniu wiarygodność Stanów Zjednoczonych no, w tego typu działaniach. Na razie to jest wiarygodność wobec Ukrainy. Tam się zmienia stosunek do Stanów Zjednoczonych w tej chwili. To nie jest tak, że nic się nie dzieje, panie prezydencie, nic się nie dzieje. Dzieje się. Ja rozmawiam z Ukraińcami, tymi także, którzy są tam bardzo zagrożonymi na wschodzie, gdzieś pod Charkowem dzisiaj działającymi. I oni mi mówią wprost, że oni zaczynają inaczej postrzegać w ogóle świat, w ogóle pomoc, w tym rolę Stanów Zjednoczonych. A dla Europy to jest efekt uboczny. Dzisiaj Europa także zaczyna być coraz bardziej przymuszana, jak gdyby, bo to jest wymuszenie sytuacji, że jeżeli nie chcemy, żeby Putin tę wojnę wygrał, to musimy brać się do roboty, bo sytuacja jest bardziej dramatyczna, niż wynika to z takiego przekazu medialnego, który jest zrozumiały. No, nikt nie chce dobijać Ukraińców i jeszcze pisać wprost, że za chwilę to będzie finał tej wojny. Mhm. Ale jest źle, naprawdę jest źle i wiem, co mówię, bo opowiadają mi to ludzie, którzy tam walczą.
To czego oni teraz najbardziej potrzebują?
Najbardziej potrzebują żołnierzy. To są błędy popełnione w tej wojnie od początku. Ukraina się bardzo mocno wykrwawiła.
No ale Rosja też, bo czytam, wczoraj pojawiły się, przepraszam, że wejdę w słowo, takie informacje, że w lutym miał rekordowe straty, wywiad brytyjski podawał, najwyższe od początku ataku Rosji na Ukrainę, średnia dzienna liczba Rosjan, którzy mieli być zabici lub ranni w lutym, prawie 1000 osób.
Ja wybiórczo wierzę w te wszystkie dane, sprawozdania liczbowe i tak dalej, bo to po prostu do Boża chce zawrotu głowy od tych liczb i trudno powiedzieć, które są wiarygodne. Ale wierzę, że jest dużo ofiar. Mm-hmm. Natomiast Rosja to jest państwo, które przeważa demograficznie przede wszystkim, ale już zostawmy demografię. Jak się rozpoczynała wojna, Rosja miała 850-900 tysięcy żołnierzy. Ukraina twierdzi, że miała około 200, ale tak naprawdę ja Ukrainę dość dobrze znam, jakby odliczy wszystkie organy administracyjne i inne, to naprawdę nieporównywalne są te liczby. Dzisiaj Rosja ma dużo, ponad milion żołnierzy, dąży do 1,5 miliona, więc jeżeli nawet więcej zginęło Rosja, bo ja też jestem przekonany, że więcej zginęło Rosja niż Ukraińców i tych rannych i tak dalej, to mimo wszystko możliwości Rosji są dużo większe niż możliwości Ukrainy. Ukraina jest taka, jaka jest. Dzisiaj, jeżeli zginęło 70 tysięcy, jak podają źródła zachodnie, Ukraińców i z 200 tysięcy jest rannych, no to znaczy, że z tych pierwszych żołnierzy, którzy tam walczyli, jeżeli było 200, a może poniżej 200 tysięcy, no to większość to są...
Tam już prawie nikogo nie ma.
Prawie nikogo nie ma i to jest przekaz, który Ukrainiec daje mi prosto z pola walki prawie.
To jakie mogą być tu rozwiązania?
To nas zostało po paru żołnierzy z tych,
właśnie,
którzy byli.
I skoro nie ma ludzi, to nawet jeśli pojawi się ten sprzęt, na który czekają pieniądze na ten sprzęt, no to kto ten sprzęt będzie
obsługiwał? Panie redaktor mówi teraz jak super ekspert z Ukrainy. To jest to, co oni mi mówią. Kiedy ja ich próbuję pocieszać i mówię, słuchajcie, no zobaczcie, tutaj Norwegia się rusza, tu Dania, tam Słowacy, nie, ale Czesi, jeszcze ktoś. Oni z łzami w oczach, oficerowie, mówią albo ty, albo per pan i mówią tak, ale komu my to damy? My nie mamy już coraz bardziej komu tego dać, bo ci rezerwiści, którzy są wcielani w tej chwili, to tam już się dochodzi do tego, że już zaczynamy wcielać epileptyków. Bo bardzo dużo, to jest też ogromny błąd od początku tej wojny, to jest z jednej strony wykrwawienie, a z drugiej strony brak jednak zasad wojennych, który powinien powodować pełnoszczelność Ukrainy i wcielanie bez jakiegoś cudowania, cackania się, tylko wcielanie ludzi do armii i to nie powyżej 27 roku życia, bo takie prawo Ukraina miała już 2 lata, wojna trwa. Nie, tylko tak jak w całej Europie, prawie wszędzie jest po prostu ludzi dorosłych. Mm-hmm. U nas jest inne prawo i obowiązuje. Nikt nie czeka, aż ktoś będzie miał 27 czy 28 lat, jeżeli chodzi o wiek poborowy. Więc jest mnóstwo błędów popełnionych przez Ukrainę. Nie tylko to, że Ukraina mnóstwo żołnierzy utraciła w tej wojnie, a trudno jest ich zastąpić. To jest wojna, która wymaga szkolenia. Rosjanie szkolą na terenie, gdzie nie ma wojny. Trudno jest szkolić na terenie Ukrainy. Szkolą się za granicą. No ale to nie jest to samo. Ja szkoliłem przez 7 lat się tym zajmowałem jako przedstawiciel Sojuszu Północnoatlantyckiego w Ukrainie. I to nie jest takie proste. Tutaj my używamy języka angielskiego albo francuskiego czy niemieckiego, bo to jest tłumacz. Tych tłumaczy nie ma na tyle, żeby wszędzie i na takim poziomie. To są obiektywne trudności i to nie jest tak proste. Jeżeli my szkolimy żołnierza 2-3 miesiące, a czasami rok, 2-3 lata, zależy co on ma umieć, a tam zachwystujemy się prawie zdolnymi Ukraińcami i oni wszyscy w 2 tygodnie się nauczą. No nie nauczą się. Oni są zdolni, zdeterminowani. Ja to uznaję. No ale możliwości są takie, jakie są. W związku z powyższym dzisiaj Ukraina przeżywa dwa dramaty. Jeden dramat to jest dramat braku ludzi, braku żołnierzy i jeszcze dodatkowo braku wyszkolonych żołnierzy odpowiednio. Ta kontrofensywa pokazała, co to znaczy niewyszkolony żołnierz. To były błędy, niektóre podstawowe, i oni wjeżdżali tymi czołgami, transporterami różnymi. To wszystko, że tak powiedzieć, wylatywało w powietrze w pierwszych minutach tego działania. To nie jest rzecz prosta dostać rezerwistę, który gdzieś tam został lekko przeszkolony i on ma zgrać się jeszzę zespołowo w plutonie, w kompanii, w batalionie.
Zaplanować jakąś strategię, prawda?
Zaplanować strategię, umieć korzystać nie tylko ze środków pola walki, strzelać, ale łączyć się, korzystać z rozpoznania i jeszcze czegoś. To są bardzo złożone rzeczy. Wojna jest sprawdzianem umiejętności, które człowiek nabył w cywilu, a jakich nie nabył, no to jest tak, jak jest. To jest jeden dramat osobowy, a drugi dramat to jest oczywiście też uzbrojenia. Dzisiaj Ukraińcy mówią, strzelają do nas, mówisz, z gradów, czyli z takich lepszej kacjuszy, bo to jest pochodna kacjuszy grad. My, u nas langusty, kiedyś były wyrzutnie BM-21. To jest krótki zasięg, ale my nie mamy czym odpowiadać. W związku z tym, że oni nas atakują, my odpowiadamy tym, czym mamy, ale to nie są środki adekwatne, bo my nawet tych naszych poradzieckich bardzo często nie mamy już amunicji. Mm-hmm. I z jednej strony mówimy o planach, chwała tym państwom, tak jak mówimy o Czechach, mówimy o Francji, mówimy o wielu państwach, ale wciąż jest dużo deklaracji, a za mało działania. Tam nie ma w Ukrainie tej kolejki z transportami, która była. Bo była kolejka, że oni nie nadążyli przeładowywać tego wszystkiego, odbierać, dystrybucja była bardzo napięta. Zdarzało się, że na trzy zmiany działali, żeby to wszystko rozrzucić w te miejsca, które rzeczywiście wymagają tych środków, które szły za granicę. I teraz to na samochód, mówię, na tira można to wrzucić.
To jakie w związku z tym, o tym wszystkim, co pan mówi, potencjalne scenariusze pan widzi dla tej sytuacji, dla wojny w Ukrainie? Co tam się wydarzy?
Taki najważniejszy, który chciałbym widzieć, to jest ten, którego nie widzę. Czyli jakaś nadzieja jest, że Zachód, który reaguje, bo Zachód reaguje. Zachód się przygotowuje, według mnie, do zwiększenia swoich zdolności obronnych. Państwa chcą same być mocniejsze i tu działań jest dużo. I praktycznie we wszystkich państwach. Jak patrzę, nie tylko w Polsce także się dzieje dużo dobrego. To, co w tej chwili widać, to jest wzmacnianie. To jest kontynuacja zresztą wzmacniania, ale nie tylko w Niemczech, w innych państwach to się dzieje. Tylko to się nie przekłada na pomoc dla Ukrainy, taka, która jest potrzebna na tym etapie walki. W związku z powyższym, niestety dzisiaj, gdyby ocenić to okiem chłodnego analityka, to Ukrainę czeka na przełomie kwietnia i maja, wtedy, kiedy skończą się już te roztopy, kiedy ziemia będzie sucha i będzie można wykorzystywać w pełni czołgów, transporterów, artylerii, tego wszystkiego bardzo ciężkiego, co dzisiaj nie jest wykorzystywane na takim poziomie, na jakim może być wykorzystane, to według mnie Ukraina musi się liczyć z ofensywą. Ukraina mówiła sama o tym, mówił generał Załużny, mówił prezydent Zełenski, że w ten rok 2024 to my będziemy się bronić, przygotujemy się do obrony. No to ja oczekiwałem, że przygotują się podobnie jak Rosjanie przygotowali się do obrony wcześniej, bo rok 2023 to Rosjanie się bronili. No tak, ale oni zbudowali 3 linie obrony, bardzo silne, okopy, zasieki, ukrycia różnego typu, betonowe przeszkody, te takie specjalne smoki nazywają się, albo witcze zęby, żeby czołgi nie mogły atakować. Te pola minowe bardzo gęste i to wszystko powodowało, że tak naprawdę Ukraińcy tego nie zdobyli. Oni przeszli pierwszą linię, ale dalej się nie dało. No dobra, a jak to jest po stronie ukraińskiej? Nie widzę tego w mediach. Sprawdzam ukraińskie, sprawdzam rosyjskie, sprawdzam amerykańskie, brytyjskie, polskie. Ja nie widzę tego. Jak nie widzę, to pytam Ukraińców na tyle, na ile mogą powiedzieć. Oni mówią, tego nie ma, my tego nie robimy. Bo my walczymy, u nas nie ma. Do tego potrzebny jest sprzęt specjalistyczny. To nie łopatką saperską dzisiaj się to wszystko zrobi. Do tego potrzebne są odpowiednie urządzenia, działania, środki i tak dalej. Ten front to jest kilkaset kilometrów, gdzie mogą Rosjanie, skosując różne manewry, uderzyć. Może w obwodzie charkowskim, a może w chersońskim, a może bardziej na południe, tam gdzieś pod Odessą, mikołajowskim. To jest bardzo trudna sytuacja. Ja nie biję w Ukraińców, że wszystko źle, tylko zaczyna to mi przypominać syndrom opuszczonych rok. Ja mówię, sam ja pytam Ukraińców, no to jaką wy widzicie nadzieję w tym? Przecież nadzieja w was nie umarła. Nie, my będziemy walczyć do końca. Ale oni zaczynają mieć nadzieję w tym, że się państwa włączą, tak jak mówi Macron, że się włączą inne państwa, bo jak się nie włączą, to oni sami mówią. My nie widzimy szans na to, żeby nagle wcielić 600 tysięcy żołnierzy, bo tyle planowano do wcielenia i że nagle nastąpi jakiś cudowny
zwrot.
Scenariusz dzisiaj nie jest optymistyczny.
Wspomina pan o tych innych państwach europejskich, to jeszcze w nawiązaniu do wypowiedzi Lloyda Austina, o której już wcześniej rozmawialiśmy, no bo on też powiedział coś takiego, że Łotwa, Litwa i Estonia są szczególnie zagrożone i faktycznie to jest taki kierunek, który potencjalnie Putin mógłby obrać, jeżeli wojna w Ukrainie no, skończyłaby się tak, jakbyśmy wszyscy nie chcieli.
Tak, to prawda, że jeżeli wojny są powodowane, wszczynane z powodu jakichś interesów państw, a nie humorów liderów, bo to jednak tak nie jest, że kaprys lidera decyduje o rozpoczęciu takiej wielkiej wojny, to ja jestem przekonany, że Rosja nie ma żadnego interesu, żeby uderzyć na przykład na Polskę, albo żeby uderzyć na Słowację, czy na Czechy, czy nawet na Rumunię, chociaż tam jest inna sytuacja.
No ale jakikolwiek kraj natowski zaatakowany.
Bałtyckie, to za chwilę, ale państwa bałtyckie, rzeczywiście to jest kwestia odwiecznego sporu o pas czarnomorsko-bałtycki. Pas, który z punktu widzenia interesów Rosji jest ważny i Rosja zawsze chciała mieć dostęp do Bałtyku, do portów, do ciepłych portów, które pozwolą na swobodne korzystanie z Bałtyku. To jest jedna kwestia. No i to z wielu innych jeszcze względów, korytarz na zachód i tak dalej. Natomiast czy tak się stanie? Tutaj trochę przerwałem pani, przepraszam, ma pani rację, że to są państwa natowskie. W związku z powyższym dzisiaj z punktu widzenia także interesów rosyjskich na tym etapie i ja myślę, że i na przyszłych etapach ani Rosja się nie waży, ani te państwa, które dzisiaj wspierają Rosję, nie będą zainteresowane, żeby pozwolić Rosji na wojnę z NATO. Mówię o Chinach. Bo one są bardzo ważnym państwem, które ma spory udział w tym, co się dzieje, chociaż gdzieś tam z bardzo dalekiego krzesła wydaje się, że tak nie jest, ale tak jest. One mają bardzo duży udział i lekko pociągają za sznurki i wystarczy, że zdołują, tylko odwracając, że tak powiem, to swoje zapotrzebowanie na ropę, na gaz, na wiele innych. Indie obok, relacje z państwami arabskimi, z Iranem, tutaj Chiny mają dużo większe znaczenie niż Rosja, na przykład dla Iranu. I Chiny nie zdecydowałyby się na taką totalną awanturę, bo to nie leży w interesie Chin. Chiny chcą być pierwszym państwem świata i dążą do tego gospodarczo. Może przy użyciu narzędzi militarnych by się wspomogły, gdyby trzeba było, ale nie za cenę tej jakiejś wielkiej awantury, bo nie będzie żadnej gospodarki, jak dojdzie do wojny światowej. Więc sądzę, że Chiny też by na to nie pozwoliły.
No tak, ale tak jak mówił pan wcześniej, wiele krajów europejskich cały czas się dozbraja i próbuje swoją armię powiększać, także Polska, bo dziś mamy 190 tysięcy tak żołnierzy i 100 tysięcy nam brakuje do największej armii lądowej w Europie i rozumiem, że polski rząd będzie zbierał w tym kierunku. Na razie z tego, co czytam, kusi podwyżkami, bo takie podwyżki się pojawiają w polskim wojsku. Pytanie, czy to wystarczy, bo z kolei w ostatnim roku rządów Mariusza Błaszczaka na stanowisku szefa MON prawie 19 tysięcy żołnierzy odeszło.
To jest trudna sytuacja. Polska ma tylu młodych ludzi, ilu ma. Dzisiaj tych młodych ludzi brakuje nie tylko w armii. W policji, z tego co pamiętam, chyba około 12 tysięcy. Nigdy tak nie było. Tak. No, pewne problemy przeżywają i inni. A teraz sobie wyobraźcie, co by było, gdyby z naszych różnych miejsc wyjechali Ukraińcy. Nadal ponad milion pracowników to są Ukraińcy. Sklepy, budowy, różnego typu usługi i tak dalej, i tak dalej. Więc demografia na pewno tak i mówił o tym kiedyś pan minister Tomasz Siemoniak. Taka polemika była między ministrami. Ja się po tym podpisuję, absolutnie. To jest demografia. Natomiast te działania, które są w tej chwili kontynuowane czy realizowane przez premiera, ministra obrony obecnego, pana Władysława Kosiniaka-Kamysza, no, są działaniami rozsądnymi i koniecznymi. I tutaj trudno z tym, ja myślę, że nawet ktoś, kto chciałby polemizować, to nie może polemizować, bo być może czeka Polskę jakiś stan wyrzeczeń. Z próżnego stanu, bo on nie naleje, więc czegoś trzeba wyjąć. Na te pensje, ale to pensje żołnierzy to jest najmniejsza sprawa. Na uzbrojenie, na amunicję, na infrastrukturę, na wiele innych rzeczy. To jest drogie.
Ale no, a my się chwalimy tym na świecie, ile PKB wydajemy na armię.
To, czy będziemy mieli największą armię lądową, to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby ta armia była najmocniejsza, żeby miała największe zdolności do działania, bo to jest gwarancja pokoju dla Polski. Nikt nie zaatakuje Polski silnej, tak jak dzisiaj nikt nie myślał od lat o tym, żeby atakować Niemcy. Niemcy są silne gospodarczo, ale dzisiaj i Niemcy zaczynają myśleć o zwiększaniu swoich zdolności militarnych, bo to jest za mało, to nie wystarczy, że tak powiem. W związku z powyższym Polacy, mam nadzieję, że każdy z nas to rozumie, że to jest trudny czas dla Europy. Polska jest jeszcze bardziej zainteresowana tym, żeby być gotowa na wypadek czegoś, co mogłoby nam grozić. A ja tylko absolutnie potwierdzam, że ta droga jest dobra, że trzeba w takim kierunku iść, rozbudowywać z różnymi problemami, tak jak właśnie te żołnierskie. Być może trzeba będzie płacić więcej. To jest rynek. Ja pamiętam, jak było z Afganistanem, jak było z Irakiem, z chętnymi. Różnie było. Było tak, że też się nie rwali chłopcy na te operacje. Ale w momencie, kiedy zastosowano bardzo wyraźne bodźce ekonomiczne, ustawiały się kolejki.
Argument.
No, taka jest prawda. Dzisiaj, jeżeli mówimy o chętnych na przykład w Rosji, czy nawet w Ukrainie, od początku obserwuję, od 2014 roku, jak to jest, to czynniki ekonomiczne są bardzo istotne, więc patriotyzm ważny, trzeba go kształtować, ale też trzeba pamiętać, że ludzie dość mocno kierują się przesłankami ekonomicznymi i dzisiaj jak się mówi, że ktoś dostaje 5 tysięcy, czy 6, czy 4, czy ileś tam, no to czasami to jest dużo, a czasami mało.
No tak, no tutaj a propos tych liczb, szeregowy ma teraz zarabiać 6 tysięcy brutto, więc tak naprawdę to wcale nie są duże pieniądze. A jak wygląda, panie generale, ta sytuacja polskiego bezpieczeństwa? Bo przeczytałam, że strategia bezpieczeństwa narodowego, która jest przygotowywana, nieaktualizowana od 4 lat, w międzyczasie właśnie wybuchła wojna. Ta sytuacja mocno się geopolityczna cała zmienia, więc jakby tą sytuację polskiego bezpieczeństwa dzisiaj pan ocenił?
Nie, pani, to jest wszystko prawda. Strategia ma to do siebie, że jak jest wydawana i jak zaczyna obowiązywać, to trzeba już pracować nad nową. Bo strategia to
sytuacja
nie jest
tak się zmienia szybko,
tak
prawda?
Się zmienia, więc strategie są wydawane co 4, co 5 lat regularnie, a prace nad nimi trwają też kilka lat, oceny, analizy i tak dalej. W związku z powyższym to jest coś, co trzeba robić, ale dramatu nie ma. Wojsko sobie radzi, państwo sobie radzi. Natomiast trzeba przede wszystkim analizować to, co my mamy, wyciągać wnioski. Bo jeżeli my w tej chwili bardzo mocno i dobrze działamy, przed chwilą to kilkakrotnie podkreśliłem, militarnie, wojskowo, to chwała nam za to. Ale jakbyśmy popatrzyli, jak my działamy poza militarnie, to może by się okazało, że trzeba bardzo szybko wyciągać z tego wnioski, bo Ukraina pokazała, jak bardzo ważne są działania pozamilitarne, nawet dla wojska. Wojsko, które nie dostanie wielu rzeczy z tego środowiska cywilnego, od organów, instytucji państwowych, od samorządowych, od obywateli, no, przestaje mieć możliwości do działania. To jest kwestia zapewnienia nie tylko pojazdów, miejsc do spania, jeszcze coś takie podstawowe, ale to jest kwestia energetyki, to jest kwestia służby zdrowia odpowiednio działającej. To jest kwestia pomyślenia, jak to państwo może i powinno funkcjonować, na ile ono jest gotowe, gdyby rzeczywiście doszło do tragedii. To jest kwestia obrony cywilnej. Co się dzieje? To dobrze, że coś się dzieje, ale to jest proces, który w Polsce się załamał w połowie 90. lat. To trwa długo i ta odbudowa tego to też są całe lata, bo nikt tego różdżką czarodzieja nie odmieni w ciągu roku, dwóch czy trzech. To trzeba pracować. A dzisiaj jak patrzymy na Kijów, to widzimy, że gdyby nie metro dobre w Kijowie, głęboko posadowione, które chroni przed rakietami, to ci ludzie nie mieli gdzie uciekać. A tak, oni no chociażby korzystają z tego. W związku z powyższym to jest bardzo szeroka sfera, pozamilitarna i tutaj jest naprawdę w Polsce sporo do zrobienia.
Generał Bogusław Pacek, bardzo serdecznie dziękuję, panie generale, za to spotkanie. Jeszcze wątków mnóstwo, ale to na następną okazję, mam nadzieję, będzie. Wszystkiego dobrego,
dziękuję
miłego
bardzo.
Dnia. Państwu również dziękujemy i do zobaczenia.